Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy wieczorne nasze spotkanie. Rozmowy niedokończone w studiu telewizji Trwam. Zaproszeni goście, pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I pan Piotr Biegalski, nauczyciel. Witam pana serdecznie. Temat, który wyznaczyliśmy sobie na nasze dzisiejsze spotkanie, patriotyzm i wychowanie patriotyczne w dzisiejszej Polsce. Także pan profesor do studia telewizji Trwam przywiózł najnowszą swoją książkę Patriotyzm dnia dzisiejszego. Panie profesorze, wczoraj zeszła z drukarni.
Tak, u mojego przyjaciela w wydawnictwie Finna, u mojego przyjaciela Andrzeja Ryby, pierwsze egzemplarze właśnie w dniu wczorajszym dostałem.
I cieszymy się, że jeden z pierwszych egzemplarzy dotarł także do naszego studia, do telewizji Trwam, za co bardzo serdecznie dziękuję. Zanim rozpoczniemy rozmowy o patriotyzmie, pewna scena i wydarzenie. Rozmawiam z młodym człowiekiem i pytam się go, patrząc prosto w oczy: stary, czy ty w ogóle jesteś patriotą? Popatrzył na mnie trochę spod byka i powiedział: ksiądz sobie jaja robi? Ja jestem kosmopolitą. Ja jestem Europejczykiem. Patriotyzm? Co to jest patriotyzm? I chyba, panie profesorze, trzeba by rozpocząć nasze rozmowy właśnie od postawienia tego pytania młodego człowieka, czym tak naprawdę jest patriotyzm, bo jeżeli o tym patriotyzmie dzisiejszego wieczoru chcemy, będąc zatroskanymi o przyszłość naszej ojczyzny, również o ten bardzo przeróżny splot wydarzeń, które z niepokojem obserwujemy w dzisiejszej Polsce, w dzisiejszej Rzeczypospolitej, chcemy sobie postawić właśnie to pytanie, jak należałoby prawdziwie popatrzeć na patriotyzm i czym ten patriotyzm jest.
No, definicja patriotyzmu jest pozornie bardzo prosta: miłość do ojczyzny. No ale oczywiście jest to sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo definicje są zazwyczaj bardzo spojrzeniem takim uproszczonym. Ten młody człowiek wychowany był zapewne w duchu dalekim od refleksji nad tym, czym jest, czym powinien być patriotyzm. I tu trzeba podkreślić, że zwłaszcza w latach 90. Była w Polsce taka daleko posunięta tendencja do lekceważenia patriotyzmu. Pojawiały się głosy, że właściwie patriotyzm to coś niemodnego, nieaktualnego, że teraz musimy być przede wszystkim Europejczykami, że ważne są wartości europejskie. Czasami jeszcze się słyszy takie głosy, niektóre środki masowego przekazu rozpowszechniają takie opinie, chociaż trzeba powiedzieć, że jest pewien też odwrót od tego, przynajmniej w ostatnich latach, i to budzi trochę optymizmu. Więc no niestety, zwłaszcza pokolenie wychowywane, te, które wchodziło w życie w latach 90., często lekceważy ten patriotyzm. Co to jest patriotyzm? No, nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie już w taki sposób bardzo konkretny. Tak krótko to ujmując, można powiedzieć, że patriotyzm to jest jednak gotowość do ponoszenia ofiar dla ojczyzny i gotowość do starania się o dobro ojczyzny. My Polacy patrzymy na ojczyznę w sposób taki romantyczny i to jest to nasza przypadłość od wieków. Ja zawsze się śmieję, że nawet ten pozytywizm XIX-wieczny tak naprawdę był pozytywizmem romantycznym, chociaż to niby coś przeciwnego wobec romantyzmu. I ten romantyzm łączył się zawsze z chęcią poświęcania się dla ojczyzny. No, różnie to bywało. Bywały epoki, kiedy trzeba było oddawać życie, zdrowie. Bywały czasy, kiedy trzeba było ciężką pracą dawać coś od siebie dla ojczyzny. Dzisiaj wyzwania są także bardzo, bardzo poważne. No, może nikt ofiary życia od nas nie wymaga, ale odwagi poświęcenia ta ojczyzna już potrzebuje i to bardzo często. Dzisiejsza Polska wcale nie jest takim krajem, jaki wymarzyliśmy sobie. No, w latach 70. czy 80., prawda, no, przeciwstawiając się temu systemowi komunistycznemu. Dzisiaj mamy wiele problemów i tak wiele problemów stwarza także obecna władza, ludzie, którzy kierują naszym państwem. Są niebezpieczne tendencje, które ja określam jako tendencje w kierunku totalitaryzmu. No na razie to jest aksamitny totalitaryzm, ale nie wiadomo, jak to się posunie. Są tendencje polegające na wykluczaniu całych grup społecznych, całych pokoleń ludzi, którzy w zasadzie w tej Polsce dzisiejszej nie bardzo mogą znaleźć swoją pozycję społeczną, ekonomiczną. Nie mają pracy często, żyją na marginesie latami. Jest także bardzo niebezpieczna tendencja do, ja to określam jako do zwijania państwa. Państwo nagle, zwłaszcza w okresie ostatnich lat rządów Platformy Obywatelskiej, nagle stwierdza, że wcale nie ma takich kompetencji, jakich obywatele oczekują. Że wcale nie musi nas skutecznie leczyć, wcale nie musi zapewnić dzieciom dobrego systemu oświaty. Wręcz przeciwnie, likwiduje się szkoły. Wcale nie musi działać dobrze sądownictwo, bo rząd Tuska ogłasza, że 122 sądy rejonowe zostaną zlikwidowane. I w zasadzie no, ludzie zaczynają być pozostawiani sami sobie, prawda? Róbcie sobie co chcecie. My nie mamy pieniędzy, my nie mamy środków. Taka jest konieczność. A z drugiej strony nie mamy pieniędzy, a z drugiej strony 100 tysięcy etatów urzędniczych w ciągu 4 lat rządów Donalda Tuska przybyło. Do czego zmierzam? Dzisiaj przeciwstawienie się tym tendencjom też wymaga odwagi i poświęcenia. Nie ma tak, że ten patriotyzm to jest tylko, no czasami są takie podręcznikowe definicje patriotyzmu, że to wytężona praca dla ojczyzny, że patriotą jest ten, kto spełnia swoje obowiązki zawodowe. No tak, no oczywiście, przyzwoity człowiek i patriota spełnia swoje obowiązki zawodowe w sposób dobry, prawda, rzetelny. Nauczyciel dobrze uczy, robotnik dobrze pracuje i to też jest jakaś forma wyrażania patriotyzmu, ale to jest nie wszystko. To jest nie wszystko. Trzeba być także aktywnym społecznie. Trzeba dążyć do zmiany tej rzeczywistości, którą mamy w Polsce, a to wymaga też odwagi. Ile jest przykładów obecnie nawet, że ludzie są szykanowani czy zwalniani z pracy dlatego, że przypina im się łatkę pisowca, prawda? On jest pisowcem, to my możemy z nim robić co chcemy, ponieważ nie podlega on żadnej ochronie. Więc takich określeń uproszczonych, bo nie tylko pisowcy, jednych nie tylko nazywa się ludzi pisowcami, innych się nazywa moherami, prawda? Tak. On ogląda telewizję Trwam, czy słucha Radio Maryja, to on jest moherem i my możemy go wyszydzać. Od razu z góry stwierdzamy, że on nie ma racji, bo to go dyskwalifikuje.
To jest ciemnogród,
kolejne określenie.
Ciemnogrodowi trzeba zamknąć jeszcze telewizję Trwam, czyli nie dać koncesji, zepchnąć całkowicie tak. W niebyt, na margines.
Tak. Więc przeciwstawianie się tym tendencjom wbrew pozorom wymaga odwagi, bo to kosztuje, bo to można zapłacić, rzeczywiście można zapłacić pogorszeniem swojej sytuacji życiowej, z utratą pracy, czy nawet wyszydzaniem, a to też nie jest dla nikogo przyjemne. Więc to nie jest tak, że dzisiejsza Polska nie wymaga od nas heroizmu. Wymaga i ten model romantyczny patriotyzmu, w którym człowiek musi się poświęcać, jest ciągle aktualne. Ale oczywiście są też inne aspekty i tu też musimy o nich pamiętać. No weźmy takiego młodego człowieka, prawda, kończy szkołę, kończy wyższą uczelnię i zostaje bez pracy, prawda. Chciałby założyć rodzinę, chciałby mieć dzieci, chciałby kupić sobie mieszkanie. Tymczasem nie ma pracy, nie wie co ze sobą zrobić. No, jakie najprostsze wyjście się nasuwa. Wyjechać, wyemigrować, szukać szczęścia gdzieś indziej. To tak niestety setki tysięcy Polaków emigrują. Pozostanie w Polsce jest także wyrazem pewnego heroizmu, poświęcenia, także miłości dla ojczyzny. Przełamać to wszystko. Jednak no, spróbować tu zostać, spróbować zbudować to szczęście swoje, szczęście rodziny na miejscu. No, można to zrobić, oczywiście jest bardzo ciężko, wymaga to wielkiego poświęcenia, ale można i tym bardziej trzeba podziwiać takich młodych ludzi, którzy myślą w ten sposób, że jednak moje miejsce jest tutaj, że ta ojczyzna jest dla mnie czymś wielkim, czymś wspaniałym. Muszę powiedzieć, że w ostatnich latach widzę takie tendencje, że młodzi ludzie zaczynają mówić o patriotyzmie, mówić o ojczyźnie, często swoim językiem. Jest taki raper na przykład Funky Polak, który śpiewa w stylu rapu, hip-hopu, piosenki patriotyczne. Nasz pięściarz Tomasz Adamek zawsze wchodzi na ring do melodii takiej raperskiej. Jestem Polakiem. No ale to nieważne, jaka jest estetyka tego, jednym odpowiada taka, drugim inna, ale ważna jest treść, że młodzi ludzie też zaczynają być dumni z tego, że są Polakami. A duma narodowa to jest też bardzo ważna sprawa. Musimy być dumni, musimy odczuwać bicie serca, gdy słyszymy hymn narodowy, gdy patrzymy na polską flagę. Musimy bronić naszej godności narodowej. Są to rzeczy wielkie, wspaniałe. To jest istota naszej wspólnoty narodowej. Proszę Państwa, duma, widzę, że duma staje się czymś ważnym także dla młodzieży. To jest bardzo, bardzo dobre, to jest budzące nadzieję. My Polacy mamy jakieś takie tendencje do kompleksów, prawda? Czasami lubimy się sami biczować. Publicyści też, różnych środków masowego przekazu też mają tutaj masę grzechów, jakieś takie efektowne tezy, że na przykład Polacy najwięcej alkoholu piją w Europie, prawda? Wystarczy wziąć statystyki, okazuje się, że jesteśmy gdzieś tam w środeczku, a tych amatorów mocnych napojów jest dużo więcej w innych narodach. Albo że Polacy najgorzej w Europie znają języki obce. Okazuje się, że gorzej od nas języki obce znają Anglicy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi i jeszcze parę innych narodowości. Więc naprawdę nie mamy powodów do kompleksów. Musimy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami.
Mieliśmy już, panie profesorze, inżynierów u sterów państwa, którzy chcieli budować nam drugą Japonię, drugą Irlandię. Wyszliśmy jako Polacy na tym, jak to się mówi, jak Zabłocki na mydle. A zatem dzisiaj, kiedy rozmawiamy o patriotyzmie, chyba czas zacząć z odpowiedzialnymi politykami i z odpowiedzialnymi obywatelami i zacząć budować Polskę.
Polskę według naszej polskiej specyfiki, według naszych polskich możliwości. Oczywiście musimy czerpać wzorce najlepsze z całego świata. Musimy być otwarci na nowoczesność, na dobre przykłady, na dobre pomysły, ale musimy pamiętać także o naszej polskiej specyfice. Musimy pamiętać także, że Polak się czuje dobrze w ojczyźnie, która szanuje jego tradycje, jego obyczaje, jego wiarę, jego sposób myślenia, bo tylko taka ojczyzna jest prawdziwą ojczyzną. Używam tutaj tego słowa ojczyzna, no to jest wielkie słowo. To jest wielkie słowo i to jest słowo takie dość specyficzne w Polsce. Amerykanin nie do końca rozumie różnicę pomiędzy państwem a ojczyzną. Dla niego ojczyzna Stany Zjednoczone, państwo Stany Zjednoczone, no to nawet ma i pewne cechy dobre, bo jakieś grzechy wobec państwa są grzechami po prostu i są czymś złym. My Polacy mamy to pojęcie ojczyzny jako takie, można powiedzieć, też koło ratunkowe na trudne chwile. Po rozbiorach po 1795 roku nie mieliśmy państwa, ale ojczyznę Mieliśmy i to mieliśmy w skład tej ojczyzny, tego pojęcia wchodziło terytorium, naród, tradycja, historia, obyczaje, język, kultura, wiara. Wszystkie te elementy, prawda, które Polakowi były potrzebne do życia. I każdy mógł powiedzieć, że pracuje dla ojczyzny, że żyje dla ojczyzny. I co się dzieje? Po 1918 roku odzyskujemy niepodległość, ale te pojęcie ojczyzny zachowujemy, prawda? I one się na trudne czasy okazuje przydatne. W 1939 roku znowu nie mamy państwa, mamy ojczyznę. Po 1944 roku no mało który Polak uważał ten Polską Rzeczpospolitą Ludową za swoje państwo niepodległe, prawda? Bo to nie było państwo ani niepodległe, ani suwerenne. Natomiast każdy pracował dla ojczyzny. Przecież ludzie, którzy odbudowywali Warszawę, nie odbudowywali jej dla Bieruta i Gomułki, prawda? Odbudowali ją dla ojczyzny, dla wszystkich Polaków. Więc to pojęcie miłości do ojczyzny, patriotyzmu i pojęcie samej ojczyzny, no, było bardzo czymś cennym w tych latach trudnych. I trzeba powiedzieć tak, że Polacy do dzisiaj odróżniają to państwo i ojczyznę. Z państwem się wadzą. No, dzisiaj wielu Polaków z tych rządów, z tego, co się robi, z różnych pomysłów naszego rządu szalonych. Ostatnio głośno się zrobiło na temat podatku katastralnego, prawda? Oburzenie straszne panuje wśród Polaków, no bo podatek katastralny to jest właściwie wywłaszczanie ludzi z domów, z mieszkań, z tego, czego dorobili się przez całe życie. I teraz rząd Donalda Tuska zresztą zadziałał chytrze ostatnio, bo już powiedzieli, że w projektach jest umożliwienie wprowadzenia podatku katastralnego przez gminy, więc chcą to zrzucić na samorządy, żeby samemu nie brać odpowiedzialności. Więc trudno, żeby przeciętny Polak kochał takie państwo, które mu funduje takie numery, mówiąc brzydko. Natomiast każdy Polak kocha ojczyznę i rozróżnia. Powiem tak, sytuację idealną, miejmy nadzieję, że dożyjemy, będzie taka, w której to państwo z ojczyzną się utożsami.
Panie profesorze, powrócimy za chwilę do naszej rozmowy. Pan Piotr Biegalski, drugi wektor, panie Piotrze, tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych, to wychowanie do patriotyzmu. Zatem otwieramy drzwi polskiej szkoły i pytamy się pana jako nauczyciela, czy łatwo jest dzisiaj mówić o wychowaniu do patriotyzmu w polskiej szkole?
Pewnie zawsze jest trudno. Dzisiaj jest o tyle trudno, że szkołę próbuje się zredukować tylko do nauczania. Że ten akcent wychowania jest pomijany albo marginalizowany. Mówienie o patriotyzmie, jeszcze wrócę do tego, do pytania, od którego ojciec zaczął, który postawił młodemu człowiekowi. Czymże jest patriotyzm? Cóż to znaczy być dzisiaj patriotą? Niekiedy uczniowie również zadają mi takie pytanie, co pan uważa, że co to znaczy być dzisiaj patriotą? No między innymi patriotyzm dzisiaj to jest, mówię, no to, co otrzymujecie od rodziców, wychowanie, kulturę. Też za kilka lat, kiedy będziecie wchodzić w dorosłe życie, pewnie jakieś materialne dobra. I żebyście to szanowali, tak? Że ojczyzna, tej ojcowizny, że kiedyś większość osób mieszkała na wsi, kiedy dostawało się ziemię po ojcach, to trzeba było o nią dbać i jeszcze najlepiej ją pomnożyć. Więc to dobro, które zastaliśmy, być może niedoskonałe, być może gdzieś za Odrą będzie materialnie lepiej. Ale to właśnie to dostaliśmy i że o to warto się starać. Że o to dobro warto pomnażać. Żeby uczyć o patriotyzmie, warto mieć poza własnym przekonaniem i tutaj cześć i chwała wielu nauczycielom, którzy to robią, różnych przedmiotów, nie tylko historii. Ale warto mieć dobre narzędzia, które niestety dzisiaj Ministerstwo Oświaty już bez tego dodatku wychowania bardzo często pomija, to znaczy zabierając w szkołach średnich historię. Jeśli wejdzie projekt, a prawdopodobnie tak, że młody człowiek będzie szedł do szkoły w wieku lat 6, kończył gimnazjum w wieku lat 15, więc edukację historyczną skończy w wieku lat 16. Kiedy tak naprawdę problemy dotyczące świata współczesnego zaczyna się rozumieć, czy jakby wchodzić z racji chociażby otrzymania dowodu osobistego w drugiej klasie liceum dzisiaj, możliwość głosowania, brania odpowiedzialności bezpośredniej za państwo i za ojczyznę, no będzie miał jakby jego wybór będzie ograniczony poprzez brak wiedzy. Jak powiedział Cycero, człowiek, który nie zna historii, nie rozumie świata, w którym żyje, bo nie przestaje być dzieckiem. Wydaje się, że premier Tusk, który skończył historię, który jest absolwentem historii, również prezydent Polski, być może znają to przysłowie i chcą, żeby kolejne pokolenia Polaków nie rozumiały świata, w którym żyją. A wtedy
łatwiej się rządzi.
Łatwiej się rządzi, łatwiej się manipuluje. I tutaj za pośrednictwem telewizji Trwam apel do rodziców. Proszę Państwa, wymagajcie od nauczycieli, wymagajcie od szkół, samorządów i państwa, żeby lekcja historii powróciła. Wtedy będzie szansa, będzie dodatkowe narzędzie, żeby tej historii i tej tradycji polskiej, bardzo ciekawej, bardzo barwnej i chyba można powiedzieć dobrej, zwłaszcza okres II wojny światowej, który chyba najbardziej nam się kojarzy, bo jest z takim patriotyzmem czynnym, gdzie narażamy swoje życie. Profesor mówił, że dzisiaj będąc patriotą, przyznając się do konserwatywnych, prawicowych poglądów, można stracić na przykład pracę albo być wyśmianym, tak, nazwanym moherem. Młody człowiek nie chce być nazwany moherem. Chociaż muszę powiedzieć, ucząc już ponad 20 lat w szkole, dzisiaj wśród młodych ludzi zmienia się już przyznawanie, na przykład oglądam telewizję Trwam, słucham Radia Maryja i to już nie jest, to przestaje być obciachem wśród młodzieży i to jest dobry prognostyk. Wydaje mi się, że i dzisiaj pewnie będą słuchać nas młodzi ludzie i do Was również apel. Sięgajcie po książki, nawet jeśli nauczyciele nie będą od Was wymagać. Jest bardzo dobra, tutaj chociażby podejrzewam, no, znając inne książki profesora Polaka, warto to zaproponować rodzicom i młodzieży.
Panie profesorze, czas walki, bo zatrzymaliśmy się trochę na tej rzeczywistości II wojny światowej, ale także czas walki w tej rzeczywistości współczesnej. Także Pana zaangażowanie w te różnego rodzaju wydarzenia związane także i z Toruniem, ze strajkiem i protestem studenckim. Walka o wolną Polskę. I dzisiaj taka przykra konstatacja z wieloma działaczami, tymi prawdziwymi, bo tych pofarbowanych jest cała masa. Kiedy rozmawia się, dochodzą do bardzo smutnej konstatacji. No nie o taką Polskę walczyliśmy. Czyli w dalszym ciągu jest coś do zrobienia i tej pracy jest bardzo wiele.
No jest to bardzo smutne. Jest to bardzo smutne, bo jednak wtedy, gdy strajkowaliśmy, gdy drukowaliśmy bibułę, ulotki, gdy rozrzucaliśmy te ulotki, no wydawało nam się, że gdy Polska odzyska niepodległość, to wszystkie problemy się same rozwiążą i właściwie to będzie już taka sielanka. No niestety można powiedzieć, że od 90 roku no, trwa taka równie pochyła, no, poza krótkimi przerwami. W tej chwili sytuacja chyba stała się rzeczywiście krytyczna. W ostatnich latach historycy pewnie w przyszłości, chociaż to zawsze trudno powiedzieć, będą pewnie za jakąś taką cezurę uważać katastrofę smoleńską. Może ta katastrofa spowodowała, że pewne rzeczy stały się oczywiste, wyszły na zewnątrz po prostu. Wielu Polakom otworzyły się oczy. No w tej chwili trzeba podkreślić, że sytuacja Polski jest rzeczywiście sytuacją krytyczną. I to nie tylko pod względem gospodarczym. No to, że rząd chce wprowadzić ten podatek katastralny, to świadczy o tym, że już wszystko się wali chyba, bo ja inaczej tego zrozumieć nie potrafię. Ale istnieje także kryzys państwa polskiego, wyrażający się w tych rzeczach, o których już wspominałem, no choćby w tych tendencjach totalitarnych polegających na koncentrowaniu w ręku jednej partii, w jednej formacji wszystkich stanowisk politycznych, wszystkich stanowisk w administracji, w gospodarce, a przede wszystkim wszystkich środków masowego przekazu, przynajmniej próba zagarniania tych, na szczęście jeszcze nieudana, na szczęście jeszcze nieskuteczna, bo istnieje ta strefa wolnego słowa. Ale sam fakt, że takie próby się podejmuje, świadczy o tym, że dzieje się u nas źle. I to jest właśnie to i inne rzeczy, to zwijanie państwa, to wykluczanie ogromnych rzeszy obywateli. te przerosty administracji, ta biurokracja szalona panująca, to polowanie na pieniądze obywateli polegające na wszystkim, na wysokich podatkach, na fotoradarach, na jakichś najdziwniejszych metodach, żeby tylko tego obywatela ograbić, żeby wyciągnąć od niego te pieniądze, żeby utrudnić mu to życie. No to wszystko jest zasmucające, zwłaszcza dla pokolenia mojego, tych ludzi, którzy walczyli w latach 80. o wolną Polskę, którzy się poświęcali. Inna sprawa, i tu też byłbym nieuczciwy, gdybym nie poruszył tego tematu, że część z tych moich przyjaciół, kolegów, którzy w latach 80. Zachowywali się pięknie, nosili ulotki, siedzieli w więzieniach, w obozach internowania. Dzisiaj zachowuje się marnie, no bo jeżeli mój przyjaciel, bohater z tamtych czasów, teraz w Sejmie podnosi rączkę za pracą do 67 roku życia i nie ma żadnych skrupułów, no to cóż ja mogę powiedzieć, że część z tych ludzi zdradza te ideały solidarności, te piękne ideały z lat 80. Wtedy przypomina mi się piosenka Grzegorza Ciechowskiego zespołu Republika Biała Flaga, prawda? Gdzie oni są, ci wszyscy moi przyjaciele? Ci wszyscy moi przyjaciele, z którymi kiedyś byliśmy razem, szliśmy razem, a teraz nagle rozeszli się po różnych dziwnych instytucjach i zajmują się różnymi dziwnymi rzeczami i postępują tak. Często ich głównym motywem jest kariera, stanowisko. Smutno to powiedzieć, ale także pieniądze. Więc to też jest taka trochę zdrada tych ideałów widoczna w części mojego pokolenia. Na szczęście w części, bo jednak większość to są ci ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę, także dzisiaj są ludźmi wspaniałymi, ludźmi zaangażowanymi i zdolnymi do wielu poświęceń.
A pewne działania, które były wynikiem podjętych przez obóz rządzący Platformy Obywatelskiej, PSL-u, bo nie zapominajmy, że jest to rząd koalicyjny, obudziły także w narodzie potrzebę poczucia solidarności. Myślę także o tym młodym pokoleniu w sposób szczególny, kiedy akta stały się obnażone w całej swojej perfidności, jeżeli chodzi o zawładnięcie wolności młodemu człowiekowi w kontekście chociażby pełnej kontroli co do korzystania z internetu. No ale patrzymy także, panie profesorze, panie Piotrze, na dyskryminację telewizji Trwam. Nikt by nie przypuszczał, że tyle tysięcy ludzi jest w stanie wyjść na ulicę. Setki tysięcy ludzi w różnego rodzaju marszach organizowanych w miejscowościach większych, mniejszych, w Polsce, poza granicami. A zatem mamy do czynienia z jakimś momentem budzenia się tego społeczeństwa, z jakimś przedwiośniem może.
I to jest wspaniałe, że młodzi ludzie zaczynają rozumieć, co się dzieje w naszym kraju. Właśnie to jest to przebudzenie. Jak były te manifestacje w sprawie akta, no to tam byli bardzo różni młodzi ludzie, także jacyś tam o poglądach czasami anarchistycznych czy różnych innych odległych dla mnie dość daleko. Natomiast trzeba powiedzieć, że ci wszyscy młodzi ludzie byli wrażliwi i rozumieli, czym jest zagrożona wolność słowa i że to uderza w nas wszystkich. I teraz widzę, że na tych marszach w obronie telewizji Trwam, w całej Polsce, w Toruniu też mieliśmy piękny marsz. Jest mnóstwo ludzi młodych, którzy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, co się dzieje. A że nie jestem gołosłowny, to wystarczy popatrzeć do tych badań opinii publicznej, które mówią, że ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia najbardziej kontestują obecny rząd, więc te młode pokolenie, to już wspominałem dzisiaj, zaczyna pewne rzeczy rozumieć, zaczyna także rozumieć potrzebę patriotyzmu i tego, że patriotyzm to jest postawa świadoma, bo to jest także postawa świadomej odpowiedzialności za ojczyznę. No tu trzeba wprost powiedzieć, patriota chodzi na wybory. Patriota chodzi na wybory, bo to jest tylko pozorna słuszność, że o, nie pójdę na wybory, bo ode mnie nic nie zależy. No póki co jeszcze zależy. Jeszcze ten system nie został tak stotalitaryzowany, żebyśmy nie mogli jeszcze przy okazji wyborów czegoś osiągnąć. Więc tu są pewne obowiązki obywatelskie, które trzeba spełniać. I także aktywność, także to, że pójdę, zamanifestuję, dołączę się. Chociaż są ludzie, którzy nie mają temperamentu polityków i to też trzeba zrozumieć, prawda? Nie od każdego trzeba wymagać jakiejś wielkiej aktywności, ale pewnej porcji tej aktywności musimy wymagać. Tutaj takim wzorcem europejskim to mogą być Szwajcarzy. Oni mają te obowiązki obywatelskie bardzo głęboko zakorzenione, łącznie ze służbą wojskową. Tam służba wojskowa to polega na tym, że tam każdy mężczyzna na kilka dni w roku odbywa ćwiczenia, mieszkając w domu, ale gdzieś tam chodzi, ćwiczy, musztrę, strzelania. A najlepsze jest to, że każdy mężczyzna przechowuje karabin w domu, ten powierzony mu przez państwo. No więc to już jest dowód na daleko posuniętej odpowiedzialności. No ale miejmy nadzieję, że my jako społeczeństwo obywatelskie w dobrym znaczeniu tego słowa też kiedyś dojdziemy do takich wzorców postępowania.
Jak powinna wychowywać polska szkoła do patriotyzmu, ale także są z nami rodzice, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio za wychowanie najmłodszego pokolenia swoich dzieci. Wiemy doskonale, że szkoła to ten element, który wychodzi z pomocą rodzicom w kontynuacji procesu formacji i wychowania, tego najważniejszego procesu, przecież od którego będzie zależeć kształt życia młodego człowieka, ale także kształt naszej ojczyzny, przyszłość Kościoła, przyszłość ojczyzny. Co powinniśmy uczynić, aby rzeczywiście to wychowanie patriotyczne było owocnym i przyniosło owoce, daj Panie Boże, jak najszybciej?
Gdybym miał odpowiedzieć w jednym zdaniem, to co już tutaj mówił profesor Polak, że trzeba pójść na wybory i wybrać odpowiednich ludzi, aby dali polskiej szkole odpowiednie narzędzia. Jest takie powiedzenie, że by wychować jednego młodego człowieka na dobrego obywatela, miłującego ojczyznę, musi się zaangażować cała wioska. We współczesności, w współczesnym świecie wioskę będziemy rozumieli jako oczywiście dom, rodzinę, jako państwo, struktury państwa, samorządu i szkołę przede wszystkim. I to, co można zrobić, to przede wszystkim przywrócić lekcje historii. To chyba jest rzecz taka najpilniejsza. Ale też angażować nauczycieli, rodziców, samą młodzież w różnego rodzaju spotkaniach, marszach, jak chociażby tutaj organizowaliśmy 13 maja marsz od mistrza Pileckiego, już drugi, w ubiegłym roku było kilkadziesiąt osób, w tym było 1500. Co najcenniejsze, było mnóstwo młodych osób, harcerzy, którzy nieśli 40-metrową polską flagę. Przyszli kombatanci, więc to spotkanie międzypokoleniowe. I myślę, że też jeszcze żyjących kombatantów zapraszać do szkół, organizować spotkania, pokazywać, że to są nasi rzeczywiście bohaterowie. Jeśli Polska, II Rzeczpospolita potrafiła zrobić taki prosty mechanizm, czego zabrakło mi po roku 90, że każdy żyjący powstaniec styczniowy, kiedy spotykał go umundurowany harcerz, listonosz, kolejarz, oficer, musiał mu oddać honory, chociażby to był zwykły szeregowy z powstania styczniowego. Mieliśmy bohaterów Armii Krajowej, mamy jeszcze ich, polskich oddziałów na zachodzie, także tych na wschodzie. Dlaczego ci kombatanci, którzy od święta zakładają opaski, idą ze sztandarami, jest to pokolenie, które już powoli odchodzi, dlaczego nie zrobiono takiego prostego mechanizmu, żeby pokazać, że ci ludzie to są nasze chodzące perełki, że to są ludzie, którzy wtedy, kiedy trzeba było, narażali swoje życie. To pokolenie Kolumbów. Tutaj profesor Polek wspomniał, że młodzież w wieku 18-24 lata jest najbardziej patriotyczna i jakby w tym przedziale wiekowym to jest najliczniejsza grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ale to jest właśnie ten okres życia, kiedy, no, pamiętamy z II wojny światowej, było to pokolenie Kolumbów. Oni mieli 18, 20, 20 kilka lat. którzy byli w batalionach harcerskich, którzy narażali swoje życie i często je oddawali. Myślę, że ta grupa młodzieży jest bardzo idealistycznie i bardzo patriotycznie nastawiona. To, co jeszcze my możemy zrobić jako rodzice, jako nauczyciele, jako obywatele, to przypominać o tradycji w naszych domach, naszych dziadków, naszych pradziadków, w szkołach, uczcić każde ważne święto państwowe, kościelne, często one są ze sobą zbieżne. Myślę, że to są takie elementy bardzo proste, które nie wymagają zbyt wiele wysiłku, ale pokazują młodemu człowiekowi, kolejnym pokoleniom, które kiedyś nas zastąpią i oby były również dumne z kraju, który stworzą, który my im przekazaliśmy.
Historię można wykładać w sposób ciekawy, no bo jak już tutaj Piotr powiedział, historia, znajomość historii jest elementem patriotyzmu, a historia nie musi być historią nudną i to jest też wyzwanie dla nauczycieli, a także dla rodziców, wychowawców. Mamy dzisiaj znakomite środki audiowizualne, różne gry komputerowe, historyczne, nie tylko komputerowe, planszowe, mamy jakieś pakiety dydaktyczne, mamy filmy dydaktyczne, świetne, dodawane do biuletynów Instytutu Pamięci Narodowej przez lata. Mamy też filmy fabularne dotyczące historii Polski, kręcone w ostatnich latach, całkiem interesujące, wartościowe. To można wszystko wykorzystywać, ale także trzeba temu młodemu człowiekowi właśnie umożliwić spotkanie z kombatantem, z żywą historią. Trzeba pokazywać mu zabytki naszej historii. Trzeba pójść z nim na taki rajd, marsz, pielgrzymkę, które są także lekcjami patriotyzmu.
Pomniki, cmentarze, miejsca pamięci.
Tak, więc to wszystko są rzeczy, które trzeba pokazywać, o których trzeba opowiadać, o których trzeba rozmawiać. To są żywe lekcje patriotyzmu i to wcale nie są lekcje nudne. Mamy w Polsce na szczęście bardzo dużo takich inicjatyw. Mamy ten międzynarodowy motorowy rajd katyński, gdzie ci motocykliści, oni wyglądają groźnie, prawda? Wielkie motocykle, skóry, jakieś tam gogle na twarzach. A przecież to są wspaniali ludzie, którzy jeżdżą do naszych miejsc pamięci, którzy jeżdżą do Katynia, którzy odbywają pielgrzymki do Częstochowy. No w tym roku w Gierszwałdzie było takie wielkie spotkanie w miejscu objawień Matki Boskiej. Ale są też inne marsze, rajdy. No, kolega tutaj organizował rajd rowerowy imienia księdza Frelichowskiego dla młodzieży. Mamy marsz pierwszej kadrowej, co roku odbywający się w sierpniu, ruszający z Krakowa. Więc mamy takich imprez bardzo wiele i ich ranga wychowawcza jest duża. Poza tym no, trzeba to oddać, że w ostatnim czasie podjęto inicjatywę budowy wielkich muzeów upamiętniających historię Polski. Jeśli te inicjatywy skończą się sukcesem, to także będzie duża sprawa i Muzeum Historii Polski, i Muzeum II Wojny Światowej, i Muzeum Solidarności na terenach postoczniowych realizowane przez Europejskie Centrum Solidarności. Ale mamy i teraz wspaniałe Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Czy
Powstania Warszawskiego.
Powstanie Warszawskiego, które jest w ogóle przez młodzież docenione i to właściwie młodzież głównie zachwyca się tamtejszą ekspozycją, ale mamy też mniejsze muzea, o których trzeba pamiętać. Jest na przykład Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, w Dworku, gdzie się urodził Wysocki, twórca słów do naszego hymnu.
O tych inicjatywach będziemy jeszcze rozmawiać dzisiejszego wieczoru. Chciałbym zaprosić słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia 56 657 00 11 dla Polski Północnej, 56 657 00 12 dla Polski Południowej, dwa numery telefonów dla zagranicy 657 657-0013 i 657-0014. Kierunkowy z Europy 048-56, z Ameryki i z Kanady 011-48-56. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, zapraszam Państwa na utwór muzyczny Patriotyzm w wykonaniu Lecha Makowieckiego.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Roztapiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i stringi. Mądrych ludzi obrzuca się płotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysku. Złodziej dzierży dziś klucze do banku, łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła. Ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power. Chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego. Odebrali znaj zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się ino sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
Patriotyzm w wykonaniu Lecha Makowieckiego. My przyjmujemy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Sprzedziewica.
Teraz i zawsze.
Ojca bardzo serdecznie i naszych gości. No piękny temat, piękny temat. Bardzo wielkie dzięki. Patriotyzm. Tak zawsze myślę, patriotyzm od słowa patria, ojczyzna. Ojczyzna to ojcowizna. Pięknie o tym mówi właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II. Pięknie uczył nas ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Oczywiście wielu pasterzy mówi przepięknie o patriotyzmie. Ostatnio na przykład w niedzielę ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, no przepiękne kazanie na Dniach Podlasia, rocznicy, 13. rocznicy pobytu Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II w Drohiczynie. Tak, myślę patriotyzm. Często niektórym się wydaje, że gdzie pójdą, tam jest ojczyzna, gdzie są pieniądze. Takie są tendencje też lansowane i niektórzy dają się na to chwycić. Otóż pamiętam taką siostrę zakonną, siostrę Anuncjatę, sercankę we Francji. Spotkałem tę siostrę, też widziałem ją nieraz w Polsce. I ta siostra Anuncjata we Francji mówiła, że proponowali mi paszport francuski, po tyle lat już tam była, pięknie pracowała, ale mówi, nigdy, ja jestem Polką. I mówi, i wszędzie jesteśmy obcokrajowcami. W Niemczech będziesz Ausländerem, we Francji l'étranger, jeszcze gdzie indziej inaczej nazwą nas, prawda? Obcy, jesteśmy u siebie, jesteśmy tylko w swojej ojczyźnie. I myślę, że to warto by też młodym ludziom jakoś tak pokazywać. Oczywiście jest ten pęd, żeby poznawać inne kraje, turystkę uprawiać. Myślę, że jak wtedy, gdy o Unii Europejskiej mówili, to wielu ludzi chwycili na to. Zresztą to było psychologicznie rozpracowane, super rozpracowane. Mówili, będziecie mieli paszporty, będziecie wyjeżdżać. Katolikom jeszcze mówili, będziecie mogli ewangelizować, jakby kiedy indziej nie mogli ewangelizować. I takie głupstwa opowiadali i ludzie się na to brali. Będziecie mogli wyjeżdżać na to pragnienie wyjazdu, co jest normalne, poznawanie świata i tak dalej. Ale ojczyzna jest jedna, tak jak gniazdo. Ojczyzna to jest nasze gniazdo. Ale dlaczego o tym mówię? Bo widzę, to jest potężne działanie, żeby nas wykorzenić, i to jest fantastycznie rozpracowali to. I to widać, jak to jest prowadzone, rozpracowane to jest, żeby to chwyciło w naszą mentalność, w nasze uczucia, w nasze pragnienia. Tak jak diabeł kusi człowieka, to tak na jego na jego pragnieniach będzie nawet działo, pracował, na jego ranach i tak dalej. Tak samo tutaj. No fantastycznie rozpracowują nas, ale jest jakaś z zewnątrz nienawiść Polski i Polaków. Tak widzę, jakby się uwzięli. I teraz te rządy, zresztą nie tylko te, wydawało nam się, że po roku 80 już jest inaczej. A to wszystko, zresztą pan profesor, który brał udział w tych wydarzeniach już w roku chyba, w tych właśnie, gdy Solidarność powstawała, ta właściwa Solidarność, nie mówię, ta już jakoś powiedziałbym przetworzona po roku 89, to myśmy wtedy wszyscy myśleli, że to idzie wolność. A oni i to chwycili. Jest ta książka Golicyna, Anatolija Golicyna, KGB-owca, który w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych, nowe kłamstwa w miejsce starych. Ciekawie pisze, pokazuje, jak pewne służby rozpracowują wszystko i również o Polsce, jak to wyglądało. Jak w 1984 roku on mówi, jaki powinien być rząd w Polsce. I stało się to później. Taki rząd zrobili właśnie po okrągłym stole. Taki rząd zrobili. I tak samo teraz. Gdy Balcerowicz mówił, schładzajmy gospodarkę. No ile ludzi z tak zwanej inteligencji dało się na to nabrać? A Niemcy nigdy gospodarki nie schładzali. A Amerykanie gospodarki nie schładzali. Chińczycy gospodarki nie schładzali, tylko rozwijali i rozwijają i tak dalej. Jak jesteś, dlaczego z biednym się nikt nie liczy i ze słabym. A tu nas robili na siłę biednymi. I tak po kolei nas rozpracowywali, dali nam te przekaziory, to mówię o tych pseudo-mediach i dali trochę jakichś cyrków. No i pełno agentury wszędzie i tak tych ludzi uczą. Tak. No, a ile na uniwersytetach tej agentury weszło, na uniwersytety czy do szkół? Przecież to w stanie wojennym później to do szkół SB-cy szli, bo Bo analogiczna sytuacja, jak to pokolenie 68 szło do szkół, do przedszkoli, opowiadali mi księża w Niemczech, jak oni weszli nawet do przedszkoli, żeby zmieniać mentalność, pracować nad umysłami, tak samo teraz u nas. Historię wyrzucają. Cóż to za minister? Minister jest sługą, ale komu on służy? Czy narodowi? Czy narodowi? Historię wyrzuca. Albo język polski wyrzuca. Poziom, robił taką reformę, żeby poziom zaniżyć zupełnie. Polacy byli znani w Europie i świecie. Chłopak, dziewczyna po maturze, jak się odezwał, to się odezwał. A już po studiach, to jak potrafili rozumieć rzeczywistość, a teraz co się robi? Spłaszczyć te umysły, zrobić nas biednych i głupich. To jest taka, przepraszam, tak jest. Ja wiem, że bardzo prostym językiem mówię, ale po to, żeby dotarło. Nie było to skomplikowane. W każdym razie, no, absolutnie jest likwidacja Polski, ale to jest likwidacja polskiego ducha, to ich boli. Bo to od ducha się zaczyna, od myśli. Wykorzenić też i z religii, i z kultury. No zobaczcie Państwo, ostatni teatr klasyczny, piękny, w którym jest sztuka, nie antysztuka, likwidują w Warszawie. No i co? I cisza. I to są bohaterscy artyści, którzy walczą o to. Bohaterscy ludzie, którzy idą i stoją godzinami, żeby jeszcze jakąś sztukę zobaczyć. Likwidują. Gdzie jest minister kultury? To powinien się nazwać minister antykultury. Minister szkolnictwa i wychowania, czy jakiejś edukacji, antyedukacji. Prawda? Antyedukacji. I tak dalej. Ale jest nadzieja. Pan z tobą mówiliście, że są strzelcy, są harcerze. Jest. Ale to są światełka. Tak. Mnie osobiście na przykład też cieszy każdy przejaw patriotyzmu. Teraz na przykład jest to euro. Bardzo mnie cieszy, jak widzę tych polskich sportowców tak pięknie grających, chociaż przedwczoraj z Rosjanami. Nie oglądam normalnie meczów, ale mówię, tu muszę zobaczyć, bo szkoda mi czasu. Mówię, piękni, piękni Polacy pokazują, można jednak nawet z taką potęgą zmierzyć się. Tak samo możemy się zmierzyć w innych sprawach. Proszę Państwa, no, to jest likwidowanie, nie oszukujmy się. I dlatego chcą nam odebrać też telewizję Trwam, to jest bardzo jasne. Proszę Państwa, i co? Ale mam w ręku, dzisiaj dostałem książkę, którą bym radził. Dostałem z Fundacji Nasza Przyszłość ze Szczecinka, książkę pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, Zwycięzca po przejściach. No to mnie przeraża. Przeraża mnie to. Pokazuje się, tym zwycięzcą są Niemcy. Tak, właściwie, a nie Polska. I co robią z innymi krajami i z Polską, i tu chodzi o te wielkie Niemcy. Teraz wielkie Niemcy i Unia Europejska to jest, Europa jest niemiecka. I to idzie coraz dalej, jak Polacy tu się zachowują, widzimy jak sprzedają nas, jak, no to jest coś, warto tą książkę też przeczytać, w związku nawet z tym dzisiejszym tematem o patriotyzmie, proszę Państwa. Radzę ją przeczytać pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, Zwycięzca po przejściach. To jest coś niesamowitego. Tak? Książka o współczesnych Niemczech, ich miejscu w Europie, polityce, kulturze i życiu intelektualnym. I autor analizuje powody i przejawy ewolucji politycznej największego państwa Unii Europejskiej i ukazuje skutki tej przemiany, w tym zwłaszcza te, które bezpośrednio dotykają Polski. Ja mam bardzo wielu Niemców przyjaciół, ale nie znaczy, że wszystko już jest dobrze. Tak. I dlatego tym bardziej dziękuję za ten temat i za to, że widzę takich ludzi na ekranie, którzy kochają Polskę i przekazują to następnym. I tym studentom na uniwersytecie, i tym młodzieży w szkole średniej. To są bohaterscy nauczyciele. To są bohaterscy ludzie. I gratulacje. Gratulacje, oby wszyscy nauczyciele tacy byli. Szczęść Boże. To wtedy będzie dobrze. I wtedy nawet te deformacje wprowadzone przez minister antyedukacji, to będą... jakoś przeżyjemy. Mieliśmy w komunizmie nauczycieli, którzy nam jedno, drugie zdanie powiedzieli, a nie wolno im było. I myśmy już wszystko wiedzieli. Teraz chyba trzeba też w tym samym kierunku iść. Jak ja się cieszę, jeszcze jedno powiem, widzę też na ulicach pełno tych chorągiewek, prawda, na samochodach biało-czerwonych. Tylko jedno bym, nie podoba mi się, że tam są napisy na tych, na biało-czerwonych, bo biało-czerwona ma być czysta. A poza tym orzeł, jak jest na fladze, to jest tylko bandera, czy...
Halo, halo. Nasze połączenie zostało przerwane. Dziękujemy serdecznie ojcze dyrektorze. Także dzisiaj w studiu książka pana profesora Wojciecha Polaka, Patriotyzm dnia dzisiejszego. I z tego, co zdążyłem przejrzeć, panie profesorze, także o tych zagrożeniach wypływających z Unii Europejskiej, możemy w tej pozycji doskonałe informacje zaczerpnąć.
Tak, znaczy ja w ogóle podkreślam w tej książce, że patriotyzm dnia dzisiejszego to także rozpoznawanie tych zagrożeń i przeciwstawianie się tym zagrożeniom, bo to nie jest tak, że jak to znany politolog Fukuyama mówił, że historia się skończyła, prawda, że teraz to już będzie tylko sielanka i wszystkie narody się będą kochały. Nie, tak dobrze nie jest i pewnie jeszcze długo nie będzie, a Polska ma tych zagrożeń bardzo wiele. Ja tam wymieniam kilka, no więc przede wszystkim zagrożenie ze strony Niemiec, zagrożenie ze strony Rosji, zagrożenie ze strony Unii Europejskiej w obecnym jej kształcie, także zagrożenie dotyczące suwerenności naszego kraju.
Tutaj, no i te wewnętrzne, o których mówiliśmy, totalitaryzm, wykluczenia i zwijanie państwa.
Tak, tak. Taka triada właściwie tych zagrożeń. Oczywiście ja tu podzielam zdanie profesora Krasnodębskiego co do Niemiec. Niemcy właściwie prowadzą politykę bardzo agresywną politykę w dziedzinie gospodarczej. A ten kryzys europejski, światowy, który nastąpił, właściwie spowodował, że Niemcy stały się beneficjentem tego wszystkiego. No, tego przyczyny są bardzo, bardzo złożone. Niemcy mają tendencję do przekształcania Polski w jakiś kraj podporządkowany, neokolonialny. I my musimy robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, żeby tym tendencjom się w sposób zdecydowany przeciwstawić.
Za chwilę poproszę pana Piotra, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy,
Henryk,
skąd telefon?
Henryk z Mazowsza.
Witam, panie Henryku.
Czy można zrobić mniej dla własnej ojczyzny, niż wpisać się na listę osób żądających multipleksu dla telewizji Trwam? Nie można mniej zrobić. A mimo to upadek ducha jest tak duży, zwłaszcza wśród ludzi młodych, że choć to zbieranie prowadzę już prawie rok, to na palcach obu rąk mogę policzyć młodych ludzi, którzy mi nie odmówili i wpisali się na tę listę. Wobec tego wniosek jest prosty. Albo my przekonamy bardzo młodych ludzi, 16-latków w szkołach, że to jest dobry uczynek, to wtedy ten naród się obroni przed Wallenrodem Arebur, który niszczy nasz kraj ze swoją ekipą. Albo jeżeli tych młodych ludzi nie zdołamy przekonać, a przekonywanie młodego człowieka odbywa się tylko w domu i tylko w szkole, bo w kościele to on słucha jednym uchem, a drugim wypuszcza. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie, panie Henryku, pozdrawiamy i dziękujemy także za to wytrwałe zbieranie podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Każdy podpis jest cenny, dlatego za to zaangażowanie i poświęcony czas wszystkim zbierającym podpisy dziękujemy. Panie Piotrze, panie profesorze, jak rzeczywiście jest z tym młodym człowiekiem i z tym najmłodszym pokoleniem Polaków?
Pewnie jak zwykle jest bardzo zróżnicowane pokolenie. Jeszcze tutaj chciałbym tylko dodać do problemu Unii Europejskiej i Polski w Unii Europejskiej. O ironio, kiedy w 1966 roku książę Mieszko przyjmował chrzest, to był warunek wstąpienia do ówczesnej, nazwijmy to, wspólnoty krajów europejskich, czyli opartej na wartościach chrześcijańskich wynikających z dekalogu. Wydaje się, że kiedy Polska u progu XXI wieku została przyjmowana, to tak jakby miała z tych wartości rezygnować. I bardzo rzeczywiście mocno trzeba dzisiaj działać, aby te wartości obronić. Teraz jak to jest z tym młodym pokoleniem? No wydaje się, że są... Mam uczniów, którzy są harcerzami, którzy biorą bardzo często udział w różnego rodzaju pielgrzymkach, obstawiają różne uroczystości. Jestem w szkole opiekunem samorządu szkolnego i wymyśliliśmy przed paru laty, aby przed 11 listopada rozdawać uczniom i nauczycielom takie małe wstążeczki biało-czerwone, aby cały dzień i żeby uczniowie przyszli w tym dniu odświętnie ubrani. Więc jeśli będzie inicjatywa nauczycieli, jeśli będzie inicjatywa rodziców, to naprawdę wiele możemy zrobić i te szanse, byśmy obronili wartości patriotyczne, obronili wartości chrześcijańskie, uważam, że są. Tylko naprawdę musimy się zaangażować. Dzisiaj przysłowie mówi, że kiedy jest burza, wszystkie ręce na pokład. Wicher wieje. Miejmy nadzieję, że to jeszcze nie jest 10 w skali Beauforta, ale już naprawdę wychodźmy spod pokładu i zwijajmy żagle, brońmy nasz statek, żeby nie przechylił się zbytnio w którąś ze stron i nie zatonął. Także te inicjatywy mogą być i takie ogólnopolskie. Na przykład kilka lat temu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze za czasów świętej pamięci ministra Szczygło ogłosiło konkurs o takich małych bohaterach, którzy w okolicy odznaczyli się w czasie II wojny światowej. My wybraliśmy księdza Frelichowskiego już wcześniej i przedstawiliśmy sprawozdanie z rajdu rowerowego śladami księdza Frelichowskiego. Zdobyliśmy się, pochwalę się, pierwsze miejsce. Jeszcze dostaliśmy dyplom od świętej pamięci ministra Szczygło. Przyjechały osoby, które o oddziałach Armii Krajowej, od majora Zapory z Lubelszczyzny, wielu innych miejsc. Więc też rola tutaj samorządów na przykład, żeby robić takie konkursy w gminach czy województwach, w miastach dużych, przypominające bohaterstwo osób, które zaznaczyły się na naszej małej ojczyźnie samorządowej czy gminnej.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Radio Maryja, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ze środkowo-południowej Polski.
Witamy serdecznie.
Ja chciałem spytać pana profesora, jaką mamy gwarancję, że wybory nie są sfałszowane, skoro nie było mężów zaufania. No czasami się słyszy, że ludzie w tym widzą taką nadzieję, no a jak były te wybory powojenne, te trzy razy tak, 75% było za tak, czy odwrotnie, a 25% było przeciwnych. No, komuna to odwróciła. No i to się moim zdaniem ciągnie dalej. I zresztą to widać po tym, co się dzieje w kraju. No co innego mówią, co innego robią. Pierwszy rząd obalił Olszewskiego, sami ludzie, 20 lat. No ja mam duże wątpliwości w tą wiarygodność tych wyborów. Co by pan profesor mógł w tym temacie powiedzieć?
Szczęść Boże, pani profesor.
No to jest przyzorność bardzo uzasadniona. Powiem tak, trzeba władzy patrzeć na ręce. I oczywiście...
Dlatego powinni być ci mężowie zaufania.
Ci mężowie zaufania powinni być bezwzględnie. W każdej komisji wyborczej partie prawicowe powinny delegować swoich ludzi do komisji, jako członków komisji i powinni być także mężowie zaufania. Zawsze powinno być dwóch, no bo przecież nawet za potrzebą naturalną człowiek musi wyjść od czasu do czasu, prawda, opuścić pomieszczenie, więc zasada tych dwóch to jest żelazna zasada. W każdej komisji obwodowej musi być jeden członek komisji z partii prawicowych i jeden albo nawet więcej mężów zaufania. Tutaj no, w poprzednich wyborach często nie przestrzegano tej zasady, więc teraz musimy to robić z żelazną konsekwencją.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy bardzo, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja do rozmów nie dokończę.
Jesteśmy na antenie, już się słyszymy. Jak pani na imię, skąd telefon?
Maria z Kujawsko-Pomorskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mój patriotyzm. Ja już jestem starszą panią. Ja nie słyszę księdza. Ja księdza nie słyszę. Widzę tylko ruchy
tak,
ust, ale nie słyszę.
Tak, bo poproszę słuchać tego, co się dzieje w słuchawce, dobrze? Nie zwracać uwagi na telewizor. Jest pewne opóźnienie z racji na przesył satelitarny. My panią doskonale słyszymy i czekamy na wypowiedź.
Dobrze. Więc mój patriotyzm. Ja jestem starszą...
Halo, halo?
No, ja księdza no, słyszę.
Proszę kontynuować.
Aha. No, ja jestem już starszą panią, a mój patriotyzm zaczął się od... Jako 7-letnia dziewczynka poszłam do pierwszej klasy, wstąpiłam do zuchów, potem byłam w harcerstwie. To nie było takie harcerstwo może jak dzisiaj, bo myśmy nie mieli okazji jeździć, wyjeżdżać, zwiedzać i tak dalej. Myśmy po prostu pomagali starszym ludziom. Pomagaliśmy i dla nas to było wielką radością, wielką satysfakcją, że możemy tym ludziom pomóc. A teraz odnośnie chciałam powiedzieć wolności w mojej ojczyźnie. Ja muszę szczerze powiedzieć, ja się czułam wolna wtedy, jak świętej pamięci Lech Kaczyński rządził, jak był na urzędzie. To był tak krótki okres, a ja wtedy dopiero zaczynałam czuć, że ja mogę być Polką, mogę być dumną Polką. Jeszcze chciałam jedno powiedzieć odnośnie tych wyjazdów za granicę. Ja byłam za granicą i byłam w Niemczech. Ja tylko wytrzymałam 2 miesiące, bo to towarzystwo, które tam było, to byli młodzi ludzie. Ja wśród nich byłam najstarsza i jak ja słyszałam te kaczory to, te kaczory tamto, to mnie tak bolało, a ja nie miałam siły przeżycia. Polka, która była, powiem dobitnie, kochanką Niemca, to nie mogła na tutaj, na Polskę patrzeć. Ciągła z Niemiec, bo ciągła dużo. Tu się wybudowała, tutaj rodzinie pomaga i tak dalej. Ale na każdym kroku, jak tylko mogła, tą naszą biedną Polskę rujnowała. Ja przepraszam, jestem bardzo zdenerwowana i dziękuję. Zostańcie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Panie profesorze, ważny element, że pewne zmiany są możliwe, bo mówiliśmy o tych krótkich wprawdzie czasach po roku 89, w których mogliśmy mocniej zawalczyć o właściwe zagospodarowanie przestrzeni wolności. Do tego nas także przecież zapraszał Jan Paweł II. Te czasy, te okresy były, a zatem no, dalej mobilizacja sił, odbudowa świadomości narodowej i patriotycznej przez Polskę i przez nasze serca i sumienia przejść musi.
Tak, no to pokazuje, że mamy szansę, musimy tylko pracować, musimy wszystko robić, żeby jej nie zmarnować. A co do tego młodego pokolenia, no ono się też zmienia, wydaje mi się, że ewolucja następuje i myślę, że już takie rzeczy, o których pani mówiła, bardzo smutne, jak ten to szkalowanie ojczyzny czy brak tej dumy narodowej. Myślę, że to powoli będzie odchodzić w niepamięć. Wydaje mi się, że bądźmy optymistami, to młode pokolenie, które wchodzi w życie teraz naprawdę jest już inne, dojrzalsze i myślę, że mądrzejsze i z tego wynikną dobre skutki.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Temat dzisiejszego spotkania, patriotyzm i wychowanie patriotyczne w dzisiejszej Polsce. W studiu telewizji Trwam gościliśmy pana profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Polaka. Dziękuję za przybycie, panie profesorze. I pana Piotra Bigalskiego, nauczyciela. Panie Piotrze, także dziękuję. Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.